Ludzie Biblii. Eliasz, promotor i obrońca kultu Bożego. Eliasz żył w IX wieku przed Chrystusem i działał podczas panowania króla Achaba oraz jego syna Ochozjasza. W okresie największego kryzysu religijnego, jaki miał miejsce w północnym Królestwie Izraela, powstałym po rozpadzie jednego państwa Hebrajczyków, jaki nastąpił po śmierci Salomona. Pochodził z miejscowości Tiszbe, leżącej w Gileadzie, czyli po wschodniej stronie Jordanu. Księgi Święte nie przekazały nam żadnej informacji o jego rodzinie. Nie podają nawet imienia jego ojca, co zwykle czynią przy każdej ważniejszej postaci historycznej. Pojawił się tam trochę ponad 50 lat po oddzieleniu się północnego królestwa, którego władcy starali się całkowicie odizolować swoich poddanych od świątyni w Jerozolimie, gdzie już za czasów Dawida powstało silne centrum religijne, w którym sprawowano kult Boga jedynego, zakorzeniony w wierze i posłuszeństwie Abrahama, praojca ludu Bożego, przypieczętowany przymierzem, jakie Bóg zawarł ze swym ludem u stóp góry Synaj po wyprowadzeniu tego ludu z Egiptu pod wodzą Mojżesza. Dzieje religii Hebrajczyków i kultu Boga jedynego, który Mojżeszowi objawił swoje imię Jahwe, zaczynają się właściwie od zawarcia przymierza synajskiego. Ponieważ jedno z pierwszych 10 przykazań zakazywało przedstawienia Boga pod jakąkolwiek postacią, to podczas 40-letniej wędrówki przez pustynię ośrodkiem kultu Bożego była Arka Przymierza, w której przechowywano kamienne tablice z 10 przykazaniami jako swoisty dokument przymierza zawartego z Bogiem. Pokrywa Arki Przymierza była symbolicznym tronem, na którym spoczywała obecność Boża. W miejscach postoju dla Arki Przymierza rozkładano namiot jako przybytek pełniący rolę świątyni. W owym namiocie, zwanym namiotem spotkania, w którym umieszczano Arkę, zamieszkiwała obecność Boga, który chciał przebywać pośród swego ludu. Po wejściu do Kanaanu, czyli do ziemi obiecanej, przez cały okres sędziów kult Boga jedynego sprawowany był w różnych sanktuariach o charakterze plemiennym. Pod koniec tego okresu, przez pewien czas trudny do określenia, ośrodek tego kultu znajdował się w Shilo, które na krótko przed zaprowadzeniem monarchii zostało zniszczone przez Filistynów. Przebywała tam Arka Przymierza, która potem na pewien czas trafiła nawet do rąk wrogich Hebrajczykom Filistynów. Pierwszy król, Saul, nie troszczył się o jakiś centralny ośrodek religijny. Za jego czasów jedno z najważniejszych sanktuariów znajdowało się w Nob, ale nie mamy żadnej wzmianki o tym, by znajdowała się tam Arka Przymierza. Dopiero Dawid, gdy został obwołany królem nad całym Izraelem i założył stolicę państwa w Jerozolimie, sprowadził tam Arkę Przymierza. Rozbił nad nią namiot jako przybytek i urządził centralne sanktuarium dla Boga Jahwe. Pod koniec swego panowania pragnął tam nawet zbudować trwałą świątynię, ale jego plany urzeczywistnił dopiero Salomon. Zarówno Dawid, jak i Salomon przyczynili się do zorganizowania w tym sanktuarium centralnego kultu, powierzając nad nim opiekę kapłanom z rodu Arona oraz lewitom jeszcze za Mojżesza, przeznaczonym do obsługi sanktuariów. To centralne sanktuarium w Jerozolimie stało się również czynnikiem jednoczącym cały naród izraelski. Tam też prawdopodobnie już za Salomona zaczęto spisywać Księgi Święte Izraela. To centralne sanktuarium jerozolimskie przyczyniło się do ujednolicenia form kultu, a także myśli religijno-teologicznej wszystkich mieszkańców państwa Salomona. Ponieważ pierwszy władca oderwanego od Jerozolimy północnego państwa izraelskiego i jego organizator, Jeroboam I, obawiał się, że mieszkańcy jego królestwa mogą zatęsknić do centralnego środka religijnego w Jerozolimie, starał się zorganizować kult Boga Jedynego według wzorów ludów kananejskich, którzy zajmowali Palestynę przed przybyciem tam Izraelitów i trwali tam jeszcze nawet po podziale izraelskiej społeczności na dwa państwa. W utworzonych przez siebie dwóch sanktuariów Jeroboam umieścił posągi Złotego Cielca jako symbolu potężnej siły, które miały wyobrażać Boga Jahwe. W praktyce Izraelici łatwo mieszali kult Boga Jahwe z kultem kananejskiego Boga Baala, również przedstawianego pod postacią cielca, to jest byka. Chcąc uniknąć jakichkolwiek związków z Jerozolimą, na kapłanów, którym król powierzył kult w tych sanktuariach, król powoływał wszystkich, którzy wyrazili na to ochotę. Jedynymi promotorami kultu Boga Jedynego na terenie północnego królestwa byli prorocy. Zjawisko proroctwa było cechą charakterystyczną dla tradycyjnej religii Izraela. Z lektury Pisma Świętego znamy szereg proroków z ich imienia i działalności. Począwszy od ksiąg Samuela, które opowiadają dzieje izraelskiej wspólnoty od początku monarchii, pojawiają się informacje o mniejszych lub większych grupach proroków. W różnych miejscach zajmowanych przez Izraelitów pojawiały się grupy pobożnych mężczyzn, odznaczających się niezwykłymi charyzmatami, którzy żyli w luźnych wspólnotach, czasami nazywanych także szkołami prorockimi czy uczniami proroków. Wielcy, znani z imienia prorocy, wywodzili się czasem z takich grup, ale częściej byli powoływani przez Boga indywidualnie do spełnienia jakichś określonych zadań, które zwykle polegały na przekazywaniu woli Boga, który przez nich przemawiał do ludzi. Niektórzy z nich, począwszy od VIII wieku przed Chrystusem, spisywali głoszone przez siebie Boże orędzie. Po oderwaniu się północnego królestwa od dynastii Dawida, a tym samym od tego religijnego centrum, jakim była Jerozolima, na terenie tego królestwa promotorami religii izraelskiej i obrońcami czystości kultu Bożego, a nawet samego Boga, stali się właśnie prorocy. Eliasz był jednym z takich proroków, wywodzących się najprawdopodobniej ze wspomnianych charyzmatycznych grup prorockich, ponieważ Księgi Święte nie wspominają o jego specjalnym powołaniu na proroka. Pojawia się on zaraz na początku panowania króla Achaba, gdy Izabel, jego żona, fenickiego pochodzenia, zaczęła wprowadzać w Izraelu kult bóstw fenickich, prześladując proroków, troszczących się o kult Boga Jahwe. Już samo jego imię ma sens symboliczny, ponieważ składa się z dwóch członów, El i Jah, co znaczyło Bogiem jest Jahwe, czy raczej moim Bogiem jest Jahwe. Występuje jako bardzo odważny i silny obrońca religii izraelskiej i kultu Boga Jedynego. Gdy na życzenie swej żony Izabeli król Achab zbudował świątynię dla fenickiego Baala, a nawet zaczęto składać własne dzieci na ofiarę, Eliasz stanął przed królem Achabem i oznajmił mu, że Bóg ześle suszę jako karę za sprzeniewierzenie się izraelskiej religii. Na życie Pana Boga Izraela, któremu służę, nie będzie w tych latach ani rosy, ani deszczu, dopóki nie powiem. Ponieważ proroków, obrońców czystego kultu, zabijano, Eliasz, mający także do spełnienia misji obrońcy wiary, musiał się ukrywać, aby przeżyć. Za radą Bożą udał się na wschodnią stronę Jordanu i ukrył się tam przy potoku Kerit, gdzie Bóg żywił go za pośrednictwem kruków. Kruki przynosiły mu rano chleb i mięso wieczorem, a wodę pijał z potoku. A gdy potok wysechł, Eliasz za wskazaniem Bożym udał się do Sarepty koło Sydonu, gdzie żywiła go pewna wdowa, a więc musiał uciekać z kraju, aby zachować życie. Opowieść o spotkaniu tej wdowy i o mieszkaniu u niej jest pełna niezwykłych cudów. Przypomnę je tu na koniec tego opowiadania, choć do postaci Eliasza będziemy musieli jeszcze wrócić w kolejnym odcinku, w kolejnej audycji. Gdy znalazł się już na przedmieściach Sarepty, nie wiedział, dokąd ma się udać. Wchodząc do bramy miasta, spostrzegł pewną kobietę, wdowę, jak zbierała tam drwa. Więc zawołał ją i im powiedział: daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Gdy ona poszła, by jej nabrać, zawołał jeszcze za nią: weź proszę dla mnie i kromkę chleba. A ona na to: na życie Pana Boga Twego, już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi strawę, zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz nie dał jednak za wygraną, ale poprosił ją, by najpierw spełniła dobry uczynek wobec niego. Był bowiem pewny, że Bóg dotrzyma obietnicy i będzie go cudownie żywił, a przy okazji wdowę i jej syna. Nie bój się, odpowiedział kobiecie. Idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i twemu synowi zrobisz potem. Zrobiła jak chciał. Zjadł on i ona oraz jej syn i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza, aż do końca okresu suszy. Gdy zachorował syn tej kobiety i zmarł, Eliasz wskrzesił go mocą Bożą i pozostawał tam do czasu, aż zbliżył się koniec suszy. Potem wrócił do swojego kraju, aby oznajmić królowi, że spadnie deszcz. Opowieść o Eliaszu zaczyna się bardzo pogodnie, ale wkrótce rozpocznie się jego walka o powrót ludu i króla do Boga jedynego, z czym zapoznamy się w następnym opowiadaniu.